Cześć, zapraszam na drugą część wywiadu z przedstawicielami spółdzielni socjalnej Tropem Przygody. Tym razem będzie więcej o marketingu, sprzedaży, procedurach i wyciąganiu wniosków z własnej działalności. Zapraszam do posłuchania lub przeczytania poniżej. Co wykorzystujecie szukając klientów? Czy to jest tak, że teraz to już do Was ludzie trafiają po prostu, czy jak to wygląda?
Na ten moment to wygląda tak, że w dużej mierze działamy z polecenia, czyli tak naprawdę zdecydowana większość klientów już z nami się zapoznała, już korzystała z naszych usług, albo ktoś z ich znajomych z tych usług korzystał i w związku z tym się do nas odzywają. Natomiast, żeby się cały czas rozwijać, bo w ten sposób, no to powiedzmy, możemy utrzymać ten sam poziom, to żeby się rozwijać, cały czas korzystamy z jakichś form reklam.
I co się u Was najlepiej sprawdza?
Powiem tak, nastawieni jesteśmy na reklamy kontekstowe w wyszukiwarkach internetowych i to jest nasze główne źródło zdobywania nowych klientów. Stosujemy też marketing społecznościowy, natomiast tylko w celu utrzymania pewnego poziomu i pewnego wizerunku firmy.
No, ja tutaj też dodam, że tak naprawdę to wszystko, marketing jest specyficzny, bo wymaga nakładów są rozwiązania, ja nie chcę mówić, który jest skuteczny, który jest nieskuteczny, bo zupełnie inaczej jest, jeżeli sprzedajemy na przykład jakiś inny produkt.
Stąd moje pytanie, co jest skuteczne w Waszym przypadku?
W naszym przypadku, ja powiem szczerze mówiąc, że według mnie to, że ktoś u nas był, powoduje, że ktoś do nas pojedzie. Jeżeli ktoś u nas był na jednym wydarzeniu, z tego wydarzenia mamy... załóżmy, no nie wiem, robimy wydarzenie, wycieczkę dla 50 uczestników. Wraca 50 osób, które chce z nami pojechać jeszcze raz.
O, no to niezła statystyka.
O, 49.
Okej. Okay. Pamiętacie o jakimś błędzie, który popełniliście?
A który w tym tygodniu? Czy...
może być w tym tygodniu, może być w całej waszej działalności coś, co przychodzi wam do głowy.
Mnóstwo tych błędów.
Jakieś takie wydarzenie, które... mocno ucierpieliście, które dało wam...
To są takie błędy, których nie widać i to są takie błędy, które jeśli w ogóle powstały, to odbiorca usług ich nie uświadczył. On nie wie. Najczęściej jest tak, że jak, nie wiem, mamy już 10. realizację z kimś, przechodzimy na taką bardziej swobodną stopę, gdzie sobie potem opowiadamy, to wtedy mówimy, a pamiętasz tutaj, jak było tam, no to wiesz, że tam to i to. To jest żywy organizm. To, co my robimy, to jest praca na żywym organizmie. Przykładowo, wycieczki to transport. Transport to różni przewoźnicy. A przede wszystkim polskie drogi, polskie sytuacje na drogach, śnieżyce, deszcze, ulewy, autokary, które są sprawne, ale czasem zdarzy się, że jakiś zawali droga jedzie, jesteśmy spóźnieni 15 minut, gdzieś coś się pojawia. No mieliśmy taką sytuację, że na przykład mieliśmy niezły zapas przy startowaniu z wycieczką, akurat z Kielc jechaliśmy. Mieliśmy chyba z półtorej godziny zapasu jadąc do Warszawy. Okazało się, że te półtora godziny nam zniknęły. Mimo, że no wszystko było jakby jeszcze tam, można było się 15 minut spóźnić. Kierowca wcale tam no jechał normalnie. To było naprawdę dobrze policzone, nie? Teraz robimy taki sam zapas i zawsze starcza. Natomiast wtedy akurat gdzieś w Radomiu okazało się, że był jakiś duży wypadek, był problem. Utknęliśmy, autokarem nie dało się cofnąć, jechaliśmy za późno. Okazało się, że bilety, które mieliśmy, nam przepadły i mamy grupę 50, 80, 100 osób, bo to różnie, ale na przykład wtedy było chyba 80, która chciałaby sobie wejść gdzieś, a nie może. Dlaczego nie może? Bo już przepadły bilety. I co trzeba było zrobić? Trzeba było kupić nowe. I to jest wtopa, która klient nie zauważył nawet, bo w sumie spóźnili się, nic się nie wydarzyło, weszli godzinę później, już co za problem. Ale już nikt nie widział tego ruchu drugiego, który spowodował, że ponieśliśmy pierwszy koszt na rezerwacji pierwszych biletów, a potem drugi koszt na rezerwacji tych samych biletów godzinę później, których nie wycofaliśmy, nie udało się odzyskać tych pieniążków. To taki przykład, a przykładów mnożyć można mnóstwo. Znaczy, większość tych błędów to są mini błędy, które, tak jak mówię, nie dochodzą do klientów, natomiast no, to jest rzeczą ludzką. To najczęściej nie są błędy w ogóle. Nie?
Znaczy, przede wszystkim to trzeba mieć na uwadze, że no, pomyłki, błędy, to wszystko się zawsze zdarza, prowadząc czy to biznes, czy biznes w postaci spółdzielni socjalnej. Najważniejszą sprawą jest to, żeby po wykryciu takiego problemu jak najszybciej na niego zareagować, bo większość problemów da się rozwiązać, często bezkosztowo i bez jakiejś bardzo dużej ingerencji. Natomiast ważna sprawa jest, żeby nie zostawiać takich problemów na ostatnią chwilę, bo one zamiast rozwiązywać się same, to się jeszcze bardziej zawiązują.
Znaczy przykładem takiego, no nie wiem, problemu, to nie jest błąd, ale no mieliśmy przecież taką sytuację, nawet akurat tych problemów i błędów to mogę mnóstwo wymieniać, ale jest jedna taka sytuacja, że przecież mieliśmy zamówionego przewodnika pół roku wcześniej, miesiąc przed sobie potwierdziliśmy. Jedzie sobie pilot na wycieczkę, dzwoni do przewodnika, przewodnik mówi, ale ja jestem w Alpach. I okazuje się, że jednak gdzieś się źle spojrzało i akurat tam była kwestia sprawdzenia daty i po prostu jakoś no nie doczytania tego fragmentu, że tam wtorek któregoś tam. No i pojawił się pewien problem, który, no tak jak mówię, znowu grupa nie zauważyła, bo okazało się, że szybka akcja, zmiana kolejności atrakcji, najpierw zamiast z przewodnikiem sobie zwiedzimy sympatyczne muzeum, które na momencie się dostosowało do naszej potrzeby, a 2 godziny później przewodnik sobie stał i czekał na nich tylko inny.
No tutaj tylko sprostuję, że to akurat był problem po stronie przewodnika, który po prostu źle przeczytał maila, no ale my tego nie mogliśmy wiedzieć wcześniej, w związku z tym musieliśmy zareagować na ostatnią chwilę.
My się dowiedzieliśmy o tym o 12.00, gdy o 13.00 powinno się wszystko rozpocząć i teoretycznie wszystko było potwierdzane wcześniej, no ale to zupełnie nie też błąd, znaczy no błąd, nie błąd, błąd, który jest akceptowalny w jakimś tam stopniu, nie był to jakiś tam gigantyczny, no nie wiem, to jasne. Nie była wina.
No, jasne.
Współpracujemy z tym przewodnikiem, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni.
Okej, no właśnie też o takie sytuacje chodzi. Pytanie, jaki wniosek z tego wynika na poziomie bardziej takim ogólnym?
Znaczy, ogólnie to trzeba powiedzieć jedno, że zawsze warto mieć wszystko potwierdzone w jakiś sposób i najlepiej nie jest to słowo na słowo, tylko jednak w jakiejś formie papierowej lub elektronicznej, chociażby maila, gdzie każdy może spojrzeć i faktycznie powiedzieć, że no dostałem takiego maila albo przeczytałem to i się z tym zgadzam albo się z tym nie zgadzam. Natomiast trzeba mieć też na uwadze to, że nawet pomimo takich wiążących umów zawsze może się wydarzyć coś nieprzewidywalnego i trzeba po prostu być gotowym na to, że trzeba czasem na przykład, ja miałem takie sytuacje, że jest awaria autokaru gdzieś po drodze, no i trzeba o 4 rano stać i dzwonić po firmach transportowych, żeby podstawili na drugim końcu Polski autokar zastępczy.
Zresztą często zaprzyjaźnionych firmach, które do nas dzwonią o 3-4 w nocy. Aha. I my ich ratujemy. To po prostu jest kwestia
transakcja wiązana.
Wymyślenia sobie potencjalnych zagrożeń, przemyślenia wszystkich opcji. Naprawdę, jeżeli będziesz działał długo, drogi słuchaczu, to prędzej czy później trafisz na problemy, które sobie możesz wcześniej w głowie przeanalizować. Jeżeli znajdziesz na nie odpowiedź już wtedy, to jesteś do przodu.
Do przodu. Czyli plan awaryjny tak naprawdę, tak?
Plan awaryjny, planu awaryjnego. Okay. Ale generalnie to powoduje, że nasze usługi są wysoko jakościowo. No nie ma wtop, nie ma fopa. Mieliśmy taką sytuację, że grupa czekała no tam pół godziny na to, aż coś się tam zmieni. To też nie wynikało, błąd nie był z naszej strony, był przypadkiem losowym. Ale no generalnie im krócej wszystko się dzieje, tym lepiej. No teraz nawet mieliśmy jakąś taką sytuację właśnie z tym autokarkiem, że tam był jakiś problem związany z wypadkiem po drodze. W sensie nie autokarku, tylko no po prostu gdzieś tam trzeba było coś kombinować. I też no po prostu klient praktycznie nawet nie zauważył.
Czy prawda jest taka, że trzeba minimalizować ryzyko niepowodzenia i w taki sposób, w jaki jesteśmy, przewidywać wszystkie sytuacje.
To jest ważne, to jest ważne.
Super. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy jakiś rok temu, pokazywaliście mi waszą sprzedaż i te słupki bardzo fajnie rosły z roku na rok. Jak to wygląda w tej chwili?
Znaczy generalnie ciągle działamy, w związku z tym ciągle pozyskujemy nowych klientów i cały czas te słupki rosną i mamy nadzieję, że będą rosły bez końca, bo generalnie o to chodzi, żeby to wszystko posuwało się do przodu.
No, słupki nie zmieniły tendencji, one generalnie... Może sprzedaż, nie sprzedaż, no generalnie ludzie są zainteresowani naszymi usługami i No, tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli ktoś spróbował z nami, no to wraca tutaj. Przypomniała mi się taka anegdota bardzo często, bo wcześniej było wspominane tak mimochodem o przetargach i o moim ulubionym kryterium cena 100. Mm-hmm. Który jest super, nie? Tylko po prostu później trafiamy na takie pytania, które po prostu nas nie zabijają, ale no po prostu szok, szok niedowierzanie. No, pytają się na przykład nas potencjalni nasi zleceniodawcy, czy na przykład ośrodek, w którym będziemy przez 2 tygodnie spali, to czy będzie miał ciepłą wodę do mycia się. No. Super pytanie, nie? Tylko skąd ono się bierze? I bierze się stąd, że często ta cena 100 oznacza, że na poprzedniej realizacji, kiedy ktoś wygrał, nie zagwarantował im tego. Przykładem innym może być to, czy autokar ma działającą klimatyzację. No oczywiście, że ma działającą, tak miało być. No tak, ale czy działającą? No, no tak, ale no bo poprzedni miał klimatyzację, ale nie działała. Miał klimatyzację autokar, ale nie działała.
No tak, napisałem.
Miał łazienkę, ale nie można było korzystać.
No tak, tak.
Masakra. To jest szok. No i jakby to właśnie to, że my w ogóle nigdy nie myśleliśmy w tych kategoriach, czyli nie określiliśmy sobie pewien poziom, który nie był niski i nigdy poniżej niego nie schodziliśmy, a każde schodzenie w okolice tego poziomu w ogóle powoduje u nas czerwoną żarówkę. No i to jest jakby, to jest też ważne, nie? Że tutaj bardzo dużo firm no poniżej tego progu lata wyjątkowo niziutko. To są tak poniżej tej kreski, że ja jestem w szoku.
A czy ta rosnąca sprzedaż jest też zagrożeniem w jakimś aspekcie?
Na pewno. No. I zagrożeniem, i szansą. Wszystko jest.
Czy myślę, że zależy, jak się do tego podejdzie, bo może być zagrożeniem, jeżeli nie będziemy zmieniali się razem z tą zwiększającą się sprzedażą. Bo tutaj jednak trzeba pamiętać o tym, że my nie kreujemy rynku tak całościowo. My tak naprawdę się do niego dostosowujemy. I tutaj no, moglibyśmy stwierdzić, że na przykład nie chcemy więcej klientów, bo już mamy, załóżmy, 20 pracowników i powiedzmy spółdzielnia nie będzie już większa, tak postanowiliśmy. No ale to skoro robimy coś, co jest dobre i coś, co, z czego ludzie chcą korzystać, no to dlaczego tego nie rozwijać dalej?
Czy takim zagrożeniem, które ja sobie jakby wyobrażam, to jest to właśnie, że gdzieś tam na przykład straci się te ideały, tą wizję, która gdzieś tam cały czas przyświeca, ten indywidualne dość podejście do klienta. No, każdy, kto gdzieś tam z nami miał przyjemność współpracować lub no, raczej przyjemność, ale on raczej docenia z reguły. To są takie głosy, które do nas często docierają, że faktycznie my reagujemy na jego potrzeby. To jest takie coś, co bardzo często się pojawia w informacji zwrotnej. No, teoretycznie zwiększając niemożliwie ilość realizowanych przez nas usług, może się zdarzyć tak, że byśmy musieli w jakiś sposób no, po prostu skupić się na innych elementach, więcej osób w to zaangażować, im więcej osób, tym ciężej utrzymać pewną ideę. Natomiast no, powiem szczerze mówiąc, że na razie się tego nie obawiam, bo nawet mieliśmy teraz po zakończeniu sezonu spotkanie, na którym było ile, ze 30-40 osób, które po prostu u nas miały przyjemność w jakiś sposób działać. I to właściwie same osoby akurat od nas z Kielc, no rewelacja, takie spotkanie daje powera, ale te osoby już znają tą ideę, już są nią lekko wsiąknięte i oni, im się ta idea podoba. I powiem szczerze mówiąc, że dlatego się nie martwię, że to byłaby jakieś zagrożenie, bo wiem, że z tymi ludźmi jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele i oni to czują.
A czy macie jakieś procedury postępowania albo standardy, nie wiem, organizacji wycieczek? Zgłasza się ktoś, no to wiecie krok po kroku, co trzeba zrobić i nawet jak to będzie nowy pracownik, który pracuje u was, nie wiem, tydzień, miesiąc, on będzie wiedział, co ma zrobić w tej konkretnej sytuacji.
Umiarkowanie skrypty to coś, co sobie wypracowaliśmy, bo ważne jest to, że u nas ten etap zrealizowania zlecenia jest kilkuaspektowy. No, trzeba byłoby wchodzić w techniczne zagwozdki, ale no, każda realizacja ma swojego opiekuna, on odpowiada całościowo za tą realizację. Natomiast są różne rzeczy, no na przykład załóżmy przykładowo na przykładzie faktur. No ja szczerze mówiąc nie umiem i nie bardzo chcę umieć i szczerze mówiąc no, najchętniej bym nie wystawiał, albo na przykład są rzeczy, których nie chcę i nie umiem robić i na przykład Marcin czy ktoś inny, czy inni członkowie zespołu rozumieją tą moją awersję i niechęć i oni to realizują, ale to nie znaczy, że nagle możemy olać temat i tego nie zrobić. Nie, to wszystko musi być zrobione. Jest 100 rzeczy i po 20 na każdego. I ja swoje 20 muszę pchnąć, a ktoś musi pchnąć swoje 20. I no, te skrypty istnieją, my sobie robimy. No, to proces takiej wycieczki, jak trafia do nas, jest tak często przerzucany pomiędzy nami, bo to po prostu są mikrozadania i te mikrozadania po prostu lądują u 10 osób, a potem wracają do jednej i to powoduje, że jesteśmy w stanie taką wycieczkę zorganizować 10 minut.
A czemu to ląduje do 10 osób najpierw?
Różnie, no są różne osoby, które różnymi rzeczami się zajmują.
Aha, okay, przykład... Czyli każdy dostaje swoją część zadania składającego się na wycieczkę, tak?
Tak, w różnym czasie i miejscu te zadania są realizowane, bo często wycieczka, no akurat tu jest taki przykład wycieczki, nie? No ale wycieczka jest o tyle skomplikowana, że tam trzeba zrobić 100 rzeczy w 100 różnych momentach. Mhm. I oczywiście pewne momenty się nakładają, natomiast pewne nie. I po prostu wszystko musi mieć swoją logiczną kontynuację, swój sens. No i tak przykładowo, jeżeli powstaje oferta, ja się kontaktuję z klientem, ta oferta jest zaakceptowana, to przykładowo musi powstać umowa, ta umowa musi zostać podpisana. Mikrozadaniem ludzi, którzy podpisują umowę, jest podpisanie umowy. Mikrozadaniem osoby, która przygotowuje umowę, jest przygotowanie umowy, spięcie, zeskanowanie, wysłanie. No są takie różne, to tak mówię, bardzo, bardzo rozbiłem, nie? Ale to tak jest rozbite. Każda wycieczka ma bardzo podobny schemat organizacyjny i to jest milion mikroruchów. Nawet jak teraz o tym myślę, to myślę, że sobie prezesami to uświadamiamy, ale po prostu każdy jest odpowiedzialny za jakiś konkretny element. My te elementy doskonale znamy i po prostu tak to funkcjonuje. Bo tak jak piekarz zajmuje się pieczeniem chleba, tak nie wiem, lekarz zajmuje się leczeniem ludzi, tak u nas w spółdzielni są osoby, które zajmują się poszczególnymi elementami realizacji. Ja faktur nie wystawiam, tylko Marcin na przykład.
Okej. Czy myślicie, że jakbyście na początku waszej działalności usiedli, się zastanowili nad tym całym procesem, bylibyście w stanie zrobić jakiś taki wstępny skrypt, wstępny scenariusz?
Znaczy, generalnie takie skrypty tworzyliśmy na przestrzeni czasu, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że nowo powstała spółdzielnia, firma czy cokolwiek innego działającego na rynku, się rozwija i te skrypty się rozwijają cały czas. Generalnie my nasze skrypty przerabialiśmy już wielokrotnie i zawsze praktycznie tydzień, miesiąc po powstaniu takiego skryptu już są uwagi do niego, bo pewne rzeczy po prostu można by rozwiązać lepiej.
Oczywiście, no tak jak wszystko co robiliśmy, to miało swoją wersję 1.0 i ma wersję swoją 2.16. I tych wersji jest mnóstwo. No, przykładem jest, nie wiem, formularz umowy, który z klientami takimi właśnie na wycieczki szkolne zawieramy. No, ta pierwsza umowa to jest zupełnie inna umowa niż ta, która zawieramy teraz. Pierwsza oferta, kiedyś sobie wydrukowałem jakiś rok temu, tak żeby sobie postawić na biurku, postała 2 tygodnie, a potem musiałem ją wyrzucić, po prostu jak na nią patrzyłem, to no, wszystkie kiszunie mi się skręcały, bo po prostu taki koszmar i tragedia, która oczywiście wtedy była super. Natomiast no, patrząc na swoją... Ja patrzę w tydzień do tyłu, ja widzę jakieś rzeczy, które bym mógł poprawić. Formularz wycen wyjazdów, która wersja? 5? Katalog, która wersja?
Czyli macie też niejako procedurę poprawiania procedur.
No tak, znaczy to no, może inaczej. Powstają pewne procedury, tak, i one są jakby niezmienne co do zasady i one są ogólne, natomiast każdy element jest dodatkowo dogładzany w każdym etapie. No to tak jak na przykładzie ściany, no, jest zaszpachlowane wszystko, a my to bierzemy takie małe papierki ścierne i to trzemy wszystko i to się gładzi. Potem jest lusterką.
Okej, nie, to jest bardzo fajny element, takie wyciąganie wniosków z własnej działalności, nie? Czyli robienie tego, co się robi, nie cały czas tak samo, ale robienie tego coraz lepiej. To jest super.
Trzeba się pogodzić z tym, że każda młoda działalność wiąże się z ciągłymi zmianami i to jest nieuniknione. To się wiąże chociażby z tym, że jeżeli zaczynamy na przykład w 3, czy zaczynamy w 5 osób, to za rok, dwa, trzy może nas być dwa razy tyle i te procedury zupełnie ulegną zmianie.
Tak, no są różne kompetencje, różne osoby różne rzeczy robią, no akurat być może ja powinienem te faktury wystawiać, natomiast ja akurat no, nie umiem, nie lubię i chcę co innego robić, a Marcin na przykład lubi, więc to...
Myślę, że najważniejsze jest, żeby je wystawić na koniec, a kto to będzie robił, to jest...
Nie, właśnie ja się nie zgodzę z tobą, Wojtku, mój drogi, bo ja uważam, że warto jest to, żeby twoja praca sprawiała ci satysfakcję największą, jaka jest możliwa. Jeżeli ja miałbym w naszej pracy skupić się na wystawianiu faktur, to po 2 miesiącach ja bym powiedział, wiecie co, ja to idę na urlop na 3 lata.
Bezpłatnie,
po prostu nie mogę. Znaczy, nie lubię pewnych rzeczy robić, lubi je robić ktoś inny. Ważne, są takie rzeczy, których nie lubię robić, a robię, ale to dlatego, że nikt inny też nie lubi.
Okej, no właśnie, znaczy, nie chcę cię zachęcać do wystawiania faktur, natomiast chodzi mi o to, że pewne rzeczy po prostu muszą być zrobione, niezależnie od
ale
tego...
Ale przez kogoś, to jest spółdzielnia. To, Waldku, tutaj jest właśnie ideał to taki, że jest parę osób i te parę osób kolektywnie muszą te 100% normy wypracować. Natomiast kto wypracuje którą część danego procenta, to już jest druga sprawa.
Okej. Porozmawiamy jeszcze chwilkę o kreowaniu produktów wysokiej jakości. Ja czasem mówię o tym na szkoleniu, bo przyglądałem się na przykład waszemu obozowi fotograficznemu. I tak na pierwszy rzut oka, co już można robić na obozie fotograficznym? No pewnie robić zdjęcia, uczyć się robić zdjęcia. Natomiast wy dodaliście do tego taki fajny element, na którym się znacie, czyli dostarczacie kontekstu do robienia tych zdjęć. Czyli na przykład są jakieś zawody sportowe albo spływ kajakowy, podczas którego robimy te zdjęcia. I to mi się bardzo spodobało. Jak to wymyślacie? Jak kreujecie nowe produkty?
Przede wszystkim no, trzeba spojrzeć od strony klienta, bo łatwo sobie coś wymyślić i spróbować to sprzedać, ale to nie o to chodzi. My się staramy postawić w sytuacji klienta i stwierdzić, co by nam się podobało, co byśmy chcieli robić, albo jak byśmy to chcieli robić. I wtedy, odpowiadając sobie na te pytania, jesteśmy w stanie stworzyć pewne założenia oferty, pewne założenia produktu, usługi i na tej podstawie ją stworzyć. I dopiero wtedy możemy ją doszlifowywać, patrzeć ile co kosztuje, jaki element jest ważniejszy, a z jakiego trzeba ze względów chociażby kosztowych zrezygnować. I na tej podstawie budujemy naszą ofertę.
Okej, czyli stawiacie się w roli klienta i weryfikujecie też jakoś te swoje pomysły, czy ta oferta jest tą weryfikacją?
No, oferta jest żywa. Generalnie oczywiście mamy katalog usług, które oferujemy, ale tak naprawdę większość elementów, które sprzedajemy, to są elementy, które się zmieniają w czasie. Ta sama oferta wycieczki na przykład do Warszawy dzisiaj jest taka, a za 2 tygodnie już być może będzie inna z prostego względu, że dostaliśmy informację zwrotną, że to muzeum, które odwiedziliśmy, to jednak tam ostatnio to słabo ci przewodnicy oprowadzają, więc zaproponujemy coś innego następnym razem.
Znaczy, no, to są różne potrzeby klienta i to też trzeba na to zwrócić uwagę, że no to trzeba umieć patrzeć. Są gry miejskie, gdzie potrzebujemy animatorów, brzydko powiem, zwykłych, nie? Czyli takich animatorów, którzy no, normalnie po prostu zrobią swoją robotę najlepiej jak potrafią, nazwijmy ich zwykłymi. Ale są takie animacje, gdzie potrzebujemy na przykład aktorów z wyższej półki i często na przykład współpracujemy z firmami, które, znaczy z firmami, no z jak to będzie, z absolwentami, agencjami lub absolwentami na przykład sztuk teatralnych, znaczy no, studiów teatralnych, nie wiem jak to powiedzieć. No, generalnie ludzi, którzy w tym fachu zjedli zęby i z nimi współpracujemy. I czasem trzeba tak, czasem tak, no tu nie ma recepty na to. Wysoka jakość jest wtedy, kiedy potrzeby klienta zostały zaspokojone w 110%.
Okej, no to co robicie na początek, żeby te potrzeby rozpoznać? No bo żeby je zaspokoić, to trzeba je rozpoznać, nie?
Badamy potrzeby. No. Mamy formularz badania potrzeb.
A, czyli odpowiednia procedura na to
jest. Nie, no generalnie przy organizacji wycieczki mogę się pytać o różne rzeczy, nie? Mogę się na przykład lubić, czy ktoś bardziej woli kluski z makaronem, czy lubi na przykład rosół.
Albo wodę, ale to nie ma... wodę ciepłą, czy zimną.
Tak, ale to nie ma jakby znaczenia do organizacji wycieczki, więc są kluczowe rzeczy, o które pytam, czyli no wiadomo, jedna z najważniejszych rzeczy, ile to jest mniej więcej osób, jaki jest ich wiek, skąd oni są, gdzie oni chcą jechać, na jak długo, co chcieliby zobaczyć, to muszę zapytać jakby, bo jeżeli nie zapytam, to zaproponuję komuś, kto chce bardzo aktywną wycieczkę, trzydniowy trip po najlepszych muzeach sakralnych, chociaż ja bardzo lubię, ale on niekoniecznie. I tak samo, jeżeli ktoś by chciał właśnie na te muzea właśnie wyskoczyć, a my mu zaproponujemy, nie wiem, kajaki z paintballem i lataniem dronami jednocześnie, no to też nie do końca mu się to spodoba. I tu trzeba no, po prostu zweryfikować, co kto chce.
Wycieczki szkolne, czyli waszym klientem są tutaj?
O, to jest bardzo
trudne
pytanie, bo tutaj my wielokrotnie się nad tym zastanawiamy, bo jest to duże rozbicie, kto jest klientem, kto jest płatnikiem, a jeszcze inne, kto jest beneficjentem. Bo tak naprawdę mamy trzy elementy takiej wycieczki. Mamy nauczyciela, który generalnie w 90% decyduje o kształcie wycieczki. Mamy rodzica uczniów, którzy płacą ostatecznie za te wycieczki i mamy beneficjentów, czyli uczniów samych w sobie, którzy na te wycieczki jeżdżą i z tych wycieczek korzystają.
Okej, okay. Na którą z tych grup staracie się oddziaływać największym?
Wszystkie. Mhm.
Generalnie nasze tak jakby specjalizacje pozwalają na przenikanie się, czyli jeżeli na przykład robimy wycieczkę szkolną i dogadujemy szczegóły z nauczycielem, no to jednak mimo wszystko staramy się, żeby ta wycieczka podobała się też przede wszystkim uczniom, bo to wśród nich zdobędziemy też potencjalnych klientów na obozy letnie i zimowe.
Znaczy, prawda też, Marcin, jest taka, że tak naprawdę te potrzeby są umiarkowanie podobne zawsze. Czyli rodzic dziecka, wysyłając dziecko na wycieczkę, chciałby, żeby dziecko pojechało, wróciło zadowolone, miało gdzie spać, było najedzone, jadło dobrze i zawsze miało sucho. To są takie potrzeby opiekuńcze, tak bym to nazwał tak na szybko. Rodzic płacąc za wycieczkę chciałby, żeby te pieniądze nie były zmarnowane, tylko żeby dziecko coś z tego wyniosło. Dziecko chciałoby, żeby nie było sztywno i nudno, tylko oprócz tego jeszcze było fajnie i żeby było super, żeby warunki były w miarę w porządku i żeby było Wi-Fi. A nauczyciel z kolei chce, żeby... Nie chcę tutaj brzydko powiedzieć, ale też żeby po prostu potem nie miał też nikt mu nic do zarzucenia, żeby po prostu on zadbał o wszystko. Najczęściej nauczyciele najwięcej serca wkładają właśnie w organizację wycieczki, oni starają się dograć każdy szczegół, żeby później tak naprawdę, bo to na nich spada cały ten grom później, jeżeli coś jest inaczej, niż by ktoś sobie wyobrażał. Więc jeżeli na przykład pogoda była zła, to kto jest winny? No nauczyciel taki termin wybrał, mimo że przegłosowany przez całą klasę. No i te potrzeby są z reguły znane nam wszystkim. No to już tyle doświadczenia, które się tam przewinęło, powoduje, że już wiem, jakie są te potrzeby. I no, te potrzeby są realizowane na każdej wycieczce dla każdego. No, na żadnym naszym wycieczce, chyba że jedziemy do akwaparku, dzieci nie chodzą mokre cały czas, bo nie mają się gdzie przebrać. Mają tą ciepłą wodę, rodzice są zadowoleni, tak? Wiedzą, że są bezpieczne te dzieci. Dzieci nie mają też takiej cały czas nudy, chyba że no, wyjątkowo ktoś o to prosi. W sensie no po prostu tak chce, żeby było. Bo czasem też tak jest, że takie wyciszające wyjazdy. No a nauczyciel z kolei ma wszystko dograne tak jak ustalił, tak jak chciał. Często nawet nie zdaje sobie sprawy, że lepiej niż by chciał, bo czasem no po prostu ciężko jest pomyśleć o wszystkim. Tak naprawdę ja jestem dość młody, ale mam raczej większe doświadczenie, przepraszam, że mówię, ale mam większe doświadczenie w organizacji wycieczek niż właściwie chyba prawie każdy nauczyciel w Polsce teraz obecnie. Bo po prostu tych wycieczek realizujemy kilkaset rocznie i ja No, kilkaset w sumie, tak. Tych realizacji jest kilkaset. I kwestia jest tego typu, że ja przy bardzo wielu biorę, maczam paluszki, więc ja w ciągu roku jestem w stanie tą normę życia wyrobić dla niejednego nauczyciela.
Okej, okay, macie niepowtarzalną okazję, wśród słuchaczy będą też potencjalni klienci. Macie okazję, żeby przekonać, dlaczego warto swoje dziecko wysłać na obóz, na przykład letni, zimowy, z wami.
Jeśli mogę ja Marcin przekonać, to zapraszam na naszą stronę internetową, zapraszam na naszego Facebooka. Zobaczcie, popatrzcie, przyjedziecie.
Okej, okay, świetnie. Na koniec, jakbyście mieli pomyśleć o tym, że będą powstawać przedsiębiorstwa społeczne, tak? Za chwilę będzie ich pewnie więcej niż w ciągu ostatniego roku czy dwóch. Jedna rada, którą byście udzielili takim potencjalnym przedsiębiorstwom społecznym, co wam przychodzi do głowy?
Jedna rada. To jedna jest trudna, bo się z 10 to by znaleźć.
To trzy. Specjalnie dla ciebie.
No, to ja mogę trzy podać. No, po pierwsze, jeśli chodzi o taką, nie bójcie się mieć różnych zdań, ale no, starajcie się cały czas te zdanie mimo wszystko dopracować do jednej koncepcji. To jest pierwsza rada. Druga rada to jest taka, że kiedy jest trudno, kiedy jest źle, nie myślcie o tym, że słońce jest za chmurami i pada na was grad. Tylko myślcie o tym, że za każdą chmurą jest słońce, które od czasu do czasu wychodzi. Czyli no, generalnie nie traćcie tego optymizmu, nie dajcie się złamać, bo świat bardzo tego chce. I jeżeli naprawdę wytrzymacie tą presję, to najczęściej mimo wszystko okaże się to słońce za horyzontem, które wyjdzie. No i trzecia rada, jeśli miałbym coś radzić, to rozsądnie po prostu myślcie, bądźcie aktywni, działajcie naprawdę na 120%, a będzie wam dane.
A efekt przyjdzie, tak?
Efekt przyjdzie, tak. No, efekt jest zawsze efektem. Efektem najczęściej pracy, więc jeśli jest praca, jest efekt. No wiadomo, że jeżeli ktoś będzie całe życie, nie wiem, sitkiem nosił wodę, no to nie przeniesie morza do jakiejś tam kałuży, ale są przecież przykłady, gdzie determinacja i wytrwałość, no nie wiem, ja czasami sobie czytam takie ciekawostki w internecie i słyszałem takie opowieści o tym, że jakiś sympatyczny pan gdzieś w jakiejś tam wiosce, gdzieś tam nie wiadomo gdzie, kiedyś niestety bardzo przykra historia, zmarła mu żona, bo było daleko do szpitala, bo trzeba było, niby do szpitala było 2 km, ale przez góry, a trzeba było przejechać 15 km, okazało się, że to za dużo. I on poświęcił się 30 lat życia, sobie robił jakimś tam oskardzikiem czy łyżeczką, łupał tą ścianę cały czas i po 30 latach jego pracy do tego szpitala da się dojechać 2 km, a nie 12, tam 15. No i rewelacyjna historia, no, pokazująca, że wytrwałość, jeżeli robisz coś i ma to jakiś taki sens, no, to zawsze się opłaci. No chyba, że robisz coś no, wyjątkowo. No.
Chyba, że z tym sitkiem tą wodę.
Sitko, no to wtedy, ale no to generalnie...
Powinna być procedura na wyciąganie wniosków, jak ci raz ta woda wyleciała, no to powinieneś coś zrobić, żeby ci nie wyleciała.
Lepszy, tak, no ja bym tam, nie wiem, trochę zaglinował to sitko, żeby tam ten nie wylatywało tyle wody, no.
Na przykład.
Jeżeli efekt jest współmierny do wysiłków, no to każda praca przyniesie coś fajnego.
Okej, okay, super. Marcinie, coś chciałbyś dodać?
I tak, ja bym powiedział, żeby przede wszystkim nie przejmować się pojawiającymi się przeciwnościami, bo ich w każdym krokiem będzie więcej, nie mniej i po prostu trzeba się przyzwyczaić do nich, umieć z nimi żyć i po prostu podejmować kolejne decyzje. Nie bać się podejmować decyzji.
A ja jeszcze na podsumowanie, bo ja chyba nie skończyłem myśli.
Oj,
mam mowa o sukcesie, ale nie tej myśli, tylko ja dawno temu nie skończyłem. Ja teraz ją skończę. Bo ja już dawno temu jej nie skończyłem.
Ale podczas tej rozmowy.
Chyba tak. Mówiłem o tym, że przeciwieństwem sukcesu według większości jest porażka.
Tak.
Ale nie skończyliśmy, co według mnie jest i według tego gościa, który to wymyślił i później tego, co mi przekazał, no według paru osób, co jest przeciwieństwem sukcesu. Wiesz, co jest?
No mówiłeś, że przeciętność.
A mówiłem, to dokończyłem. To lepiej, no to widzicie, bardzo dobrze.
Okay.
Przepraszam.
Okay.
Tak sobie pomyślałem, że nie dokończyłem.
A jednak. Okej, okay, super. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że bardzo wiele wniosków z tego wyciągniemy. Życzę wam powodzenia, życzę wam, żeby te słupki sprzedażowe rosły jeszcze bardziej. I żeby był jedna porażka za drugą prowadząca do jeszcze większych sukcesów.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
No to tyle na dzisiaj. Zapraszam do dzielenia się tym tekstem na przykład na Facebooku, a kolejne wywiady już wkrótce. Zachęcam więc do śledzenia mojego bloga. Do usłyszenia, do przeczytania. Hej.